Dzień dobry, witam, słuchajcie, wszystkich, którzy znaleźli czas dzisiaj na spotkanie Pauzowego Klubu Książkowego. Już uruchamiam. Dobrze, uruchamiam, powinien być już streaming. No dobrze, zaczynamy.
Anita, ja się tak zapytam, ty wyłączyłaś kamerę, czy tylko mi się tak pokazało?
Wyłączyłam przez przypadek. Już jestem. Witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj w małym gronie, ale mam nadzieję, że entuzjastycznie nastawionym do tej książki, która jest, myślę, dużym wyzwaniem, o czym będziemy chyba rozmawiać. Przynajmniej dla mnie była wyzwaniem, jak ją pierwszy raz czytałam. Mowa o książce Pomniejsi wędrowcy Eimear McBride, irlandzkiej pisarki, która była z nami na literackim Sopocie w tym roku, więc było super, bo miałam okazję ją poznać. Wydałam, jak pewnie wiecie, dwie książki Eimear, oprócz właśnie Pomniejszych wędrowców. Wydałam jeszcze jej esej Coś nie tak, kobiecość i wstręt, traktujący o cielesności kobiet i o tym, jak kobiety są na przestrzeni wieków właściwie traktowane, postrzegane i tak dalej. Ale dzisiaj porozmawiamy o fikcji, czyli o Pomniejszych wędrowcach. Piękną okładkę stworzył Tomek Majewski dla tej książki, która wydaje mi się bardzo pasuje do niej. Przełożyła książkę Maria Zawadzka-Stoczek, która dzisiaj niestety nie mogła być z nami, bo jest w podróży, jest za granicą, w ogóle w innej strefie czasowej, ale odpowiedziała na pytania, które były zadane pod postem na Facebooku w naszej grupie przez Anię Bittner i też napisała coś od siebie, więc ja będę czytać może też to, co tłumaczka napisała, te odpowiedzi i te uwagi jej. No ale tak, przede wszystkim książka, która jest, wydaje mi się, dużym wyzwaniem, jak się ją czyta. Pomijam już dalsze etapy, kiedy się o niej myśli i ją przetwarza, ale na poziomie językowym jest dużym wyzwaniem, była też dużym wyzwaniem tłumaczeniowym, o czym też za chwilę powiemy. Eimear McBride jest Irlandką, aczkolwiek dorastała w Irlandii i potem przeniosła się do Anglii i już mieszka w Londynie od bardzo, bardzo wielu lat. Zresztą na literackim Sopocie została zapytana o podobieństwa pomiędzy nią a główną bohaterką. I taki wątek, ja poruszam chyba na każdym klubie ten wątek, ile jest autobiograficznych wątków w tych książkach, które czytamy, które są fikcją. Potem jak się zaczyna rozmawiać z autorami i czasem się otwierają przed nami bardziej lub mniej, to się okazuje, że jest ich tam bardzo wiele, bardzo dużo, część tych autorów, jakby ich osobiste przeżycia i przemyślenia są w tych książkach. No i tutaj też, no Eimear nie powiedziała wprost oczywiście, ale powiedziała, no było dużo bardzo takich nawiązań, no bo przecież ja też, znaczy nie tyle nawiązań, ile było dużo sugestii w różnych wywiadach, bo przecież ja też się przeniosłam do Londynu, też pochodziłam z takiej rodziny, małej miejscowości, rodziny, no takim społeczności powiedzmy, nie tyle małej miejscowości. I też byłam w szkole aktorskiej, chciałam być aktorką, no więc to samo się nasuwa. No więc oczywiście samo się nasuwa, ale nie wiemy, jak było naprawdę, przynajmniej ja nie wiem i nie zadałam tego pytania, bo zawsze uważam, że jednak to są zbyt intymne pytania, jak autor nie chce opowiadać, w odróżnieniu od niektórych, co na przykład David Vann, który chętnie sam opowiada o wszystkim i nie trzeba się krępować, żeby zadawać jakiekolwiek pytania. No w przypadku Eimear to pozostało taką tajemnicą. Ile jest jej w tej postaci, ile jest jej przeżyć, czy była zakochana w starszym aktorze i tak dalej, i tak dalej, tego nie wiemy. No dobrze, w każdym razie was wszystkich witam. Widzę, że Sylwia dołączyła. Cześć Sylwia, trochę spóźniłam, ale miło cię widzieć. No dobra, i co, słuchajcie, co z Pomniejszymi? Jakie wrażenia?
Widzę, że znowu nie ma chętnych, żeby zacząć, to może ja tak wstępnie, króciutko. Słychać mnie?
Słychać?
Mam nowy telefon, jeszcze go nie ogarniam do końca. Dla mnie ta książka teoretycznie ma szalenie banalną opowieść. Jakby sama fabuła jest po prostu bardzo przewidywalna i mimo, że mamy tych bohaterów mocno obudowanych traumami, gdzie na początku tak czułam, że oni będą mieli podobną traumę, to mnie się ta książka mimo wszystko podobała, bo tam się coś zadziało takiego w języku, co jakby sprawiło, że ona jest, nie stała się takim właśnie romansidłem, tylko że jest jakąś taką lekturą właśnie bardziej wymagającą. I nie umiem do końca określić, co takiego, no bo ten język to jest w jakiś sposób coś nowego, natomiast takie rzeczy też już się teoretycznie działy. Tam po prostu zagrało wszystko chyba razem, że ta książka jest dobra po prostu, ogólnie rzecz biorąc literacką, mimo że historia jest powtarzalna i my ją już znamy i prawdopodobieństwo, że skończy się inaczej jest takie 50-50, bo mogło wszystko iść źle i trauma goni traumę, co też jakby bez urazy, ale jest znane, jeśli chodzi o pauzę. I ja za to też pauzę bardzo lubię. Ale tutaj tak czułam, że to tak musi mieć jakiś happy end, bo ten czytelnik, czytelniczka no jednak by chyba nie dotrwał, gdyby go nie było. Więc mnie się podobało, choć nie umiem do końca, tak jak mówię, dokładnie wyłuskać dlaczego, bo teoretycznie wszystko już było, ale w takim zestawieniu razem no robi coś fajnego.
A jak z językiem? Czy weszłaś od razu w to, czy musiałaś się jakoś tak przyzwyczaić?
Nie, ja weszłam od razu, bo ja lubię jakby jak się dzieje w języku. Teraz niedawno kończyłam pisać tekst i czytać w ogóle tą nową ruską i ja właśnie uwielbiam, jak się coś dzieje z językiem dziwnego, jak on jest tak złamany, jest wykorzystywany w jakiś taki sposób niestandardowy. Także mnie się to bardzo podoba. Właśnie bardzo często na poziomie formalnym te książki ratują się właśnie w kontekście do fabuł.
Właśnie szukam takiego fragmentu, tylko że właśnie nie jestem pewna, czy go znajdę, bo to jest w tym wywiadzie z Immer. Ona mówiła, że chciała oddać ten chaos myśli bohaterki na początku i ten chaos się potem uspokaja, bo ona się uspokaja. I dlatego łatwiej w pewnym momencie już wejść w tą urywaną narrację, tak? I ten taki styl, gdzie nawet wizualnie, tak, że niektóre słowa pewnie zauważyłyście, że niektóre słowa są po prostu mniejszym fontem, że są tam różne rzeczy się dzieją, prawda? W tym...
Tak, że są rwane, że mamy jakieś przestrzenie wolne w tekście. To jest najfajniejsze dla mnie w tej książce właśnie.
No właśnie, i że to miało właśnie oddać ten chaos. Zaraz może w tym fragmencie, który sobie tutaj zaznaczyłam, znajdę dokładnie to, co Immer powiedziała. No dobrze, a jak inni? Czyli jakby Sylwia, ty, jeżeli byś miała głosować tak czy nie, to raczej na tak. Tak, dobrze.
Znaczy może ja się wypowiem, a to może Ania chciała, Ania. Dobra, to ja się do ciebie wypowiem, że akurat nie miałam problemu, że wejść w ten strumień świadomości, w ten język. Od samego początku szło mi w sumie gładko. Raczej pod koniec się zdarzało, że już tak było trochę już bardzo zagmatwane, ale jakoś to przeszłam. Chyba to najbardziej mnie interesowały te trochę porypane, straumatyzowani bohaterowie, historie. Z jednej strony, tak jak Sylwia mówi, jest banalne, ale z drugiej strony one były w taki sposób napisane, że głównie coś fascynującego. I paradoksalnie happy end akurat w tym przypadku mnie trochę rozczarował. Może dlatego, że miałam trochę skojarzenia, biorąc pod uwagę, że literatura irlandzka i romans z aktorem starszym, miałam skojarzenia rozmów z przyjaciółmi. Ja wiem, że to jest literatura zupełnie na innym poziomie i na dwóch różnych półkach, a gdzieś miałam takie skojarzenie i też liczyłam na to, że tutaj jakoś tak te losy bohaterów się gdzieś rozejdą, a tak się nie stało. To znaczy nie znaczy, że źle wpływa na książkę, natomiast to a propos właśnie tego oczekiwań czytelniczych, że bardziej się raczej nastawiłam na to, że no, że to jest coś, ta relacja jest tymczasowa. Natomiast ogólnie książkę mi się dość dobrze czytało i też będę raczej w tej grupie na tak.
Mhm. Okej. Okay. Panie, bo bardzo ciekawe jest to, co mówicie, bo było bardzo, bardzo dużo głosów na temat tego, że właśnie wiele czytelniczek miało ogromny problem z początkiem, tak, jakby z wejściem w tą narrację. Nawet było parę takich komentarzy, że no odłożyłam, bo nie dałam rady, ale teraz wrócę i potem ktoś wrócił, spróbował raz jeszcze i po prostu przepadł, tak? Zachwycony, doczytał do końca, bo właśnie wiele osób mówiło, że na początku im trochę było trudno wejść w ten rytm i zrozumieć w ogóle, o co chodzi, kto mówi, tak? Były nawet takie komentarze, że czasami nie wiadomo, kto mówi, który bohater. Ja akurat nie miałam kłopotu, ale to ciekawe. Że...
Może to też wynika z nastawienia, bo ja na przykład wiedziałam, że to będzie strumień świadomości, tak? Więc wiedziałam, czego oczekiwać, więc też może, jakbym nie wiedziała tego, to może być faktycznie czuła się zagubiona, ale no, wiedziałam, czego się spodziewać.
Jasne, jasne. Właśnie odnalazłam ten fragment, to, oprócz tego, co mówiła Imre, to też tłumaczka napisała w tym swoim takim, takiej wiadomości do nas, którą później odczytam. Język oryginału bardzo mocno oddaje moim zdaniem stan głównej bohaterki. Początkowy chaos i zagubienie powoli ustępuje miejsca czytelniejszej narracji, którą łatwiej dekodować. Również to starałam się oddać w swoim przekładzie. Stąd ten chaos, o którym wcześniej mówiłam. Aniu, a ty?
No więc jak ja pisałam moją recenzję, to tak jak Sylwia, doszłam do takiego wniosku, że jakby tak streścić akcję tej książki, to jest takie, jakbym romansidło streszczała, a wcale nie jest, prawda? To jest taka bardzo prosta akcja, młoda dziewczyna, starszy facet, oboje aktorzy, jakieś tam, jakaś bohema w tle, życie i studia i happy end. Ale wcale tak nie jest i nie było tak łatwo wejść w tę książkę, jak Kasia i Sylwia mówiły, ale to dlatego, że ja to zaczęłam czytać i sobie tak myślałam, nie wiem, jakaś 19-latka jedzie na studia i tam przeżywa te swoje pierwsze jakieś imprezy. No, w ogóle mnie to nie interesuje, to ja już to mam za sobą. Co to za książka w ogóle, o czym to będzie? Jak to ma być teraz, nie wiem, 400 stron o przeżyciach, piciu i żyganiu i tak dalej, to nie chcę się tego czytać.
I seksie jeszcze zapomniałaś.
I seksie, tak, i w ogóle jakieś narkotyki. No nie, no to co ja tam, nic nie znajdę. Ten język też tak mówię, a będę się przez to przedzierać i takie nudy, no ale na klub, no to będę czytać. No i czytałam i w pewnym momencie, nie wiem w którym, to już nie mogłam odłożyć, tak się wciągnęłam. Bardzo, bardzo mnie to wciągnęło. Dla mnie to może ta narracja, ja bym tego tak nie widziała, żeby się uspokoiło, bo tam w pewnym momencie po prostu przejmuje ten Steven, prawda? I on opowiada o swoim życiu i wtedy on mówi inaczej niż ona. Ale dla mnie, co z tą książką oprócz języka, bo ja tak jak Sylwia też bardzo lubię, jak są zabawy takie, jak jest coś z tym językiem jest zrobione. Chociaż ja w e-booku nie wiedziałam, że tam były jakieś mniejsze czcionki albo przerwy, tam nie było.
Nie było, no właśnie, dobrze, że mówisz, bo ja też nie widziałam tych różnic.
Nie. Tylko było tak, że jest duża litera w środku zdania, nie? To wtedy jak on zaczynał ktoś mówić, ale czcionki nie było widać. Ale co dla mnie było ciekawe w tej książce, to jest to, że ja myślałam w pewnym momencie, okej, to będzie takie drugie małe życie, wszystkie traumy świata, a małe życie to jest jedna z najgorszych książek, jakie w życiu czytałam. Myślałam, o nie, błagam, nie, on nie może tutaj już umrzeć, nie wiadomo co jeszcze, ale na szczęście nie. Ale co dla mnie zrobiło z tej książki taką ciekawą książkę jest to, że narratorką jest ta dziewczyna, ale my praktycznie o niej się nic nie dowiadujemy, ta książka jest o nim, a ona jest tą główną postacią i znamy jej myśli aktualne, współczesne, co się teraz dzieje, jej odczucia, jej stosunek do Stevena, do studiów, wszystko to, ale nie poznajemy nigdy dokładnie jej przeszłości, tam są tylko takie tropy, nigdy się niczego nie dowiadujemy i tak cała książka jest o nim, ale z jej perspektywy i oprócz języka dla mnie to właśnie robi tę książkę ciekawą.
To ciekawe. No, tak. Jak teraz się nad tym zastanawiam, to absolutnie tak jest, rzeczywiście.
Tak, no to jest prawda, ale wiecie, no to też jest tak, znaczy to na pewno ją czyni ciekawą, ale to też nie jest jakiś taki super nowatorski zabieg, bo sama się zastanawiam po prostu, co mnie urzekło w tej książce, dlatego tak się zastanawiam, bo my mamy chyba z Anią dość podobne odczucia do książek, zwłaszcza po tym, co powiedziałaś o małym życiu, to ja się zgadzam bardzo, więc jakby...
Ja nie komentuję, nie komentuję.
Nie, to jest twoja książka, ja wiem. A ja jej właśnie nie lubię. Jestem w tym teamie osób, której nie lubi, która jest mniejsza niż... A teraz będzie chyba nawet jakaś ekranizacja, nie? Dobrze, coś mi się oko...
Sztuka będzie w Londynie wystawiana, tak. I uważam, sztuka? Że totalnie dobrani bohaterowie, uważam, ale to... Jak się lubi, to w ogóle się człowiek nie emocjonuje, że są fajnie dobrani, więc oczywiście to jest też perspektywa taka fanki.
Natomiast no, to nie jest dziwne, że jest taka narracja, bo jakby to jest o jej zakochaniach i o jej pierwszych przeżyciach i ona widzi ten cały, te studia, miasto, to wszystko jakby oczami tego pierwszego, tej pierwszej wielkiej miłości, tego pierwszego kochanka, który ją wprowadza w świat no, seksu, ale też jakiejś takiej, no nie wiem, erotyzmu, takiej trochę dorosłości jakby. Więc to, że my bardziej widzimy jego i to, co ona myśli o nim i jak ona go poznaje, to też nie jest jakby do końca zaskakujące w tej książce. Jakby to też jest pewnie punkt, jakiś kamyczek, który dokładamy do tego, że rzeczywiście jakoś na razie zgadzamy się, że to jest jakaś dobra książka, mimo tych rzeczy, które się wydają pojedynczo, no, budujące taką sobie przeciętne powieścidło, no a zbierając, jak już powiedziałyśmy razem, no książkę, która nam się podoba, tak? I którą zaliczamy do jakiejś tam wyższej półki właśnie.
No tak, tylko czy to nie jest w ogóle taki jednak uniwersalny problem? Bo ja zawsze miałam taki kłopot, zresztą kiedyś żeśmy o tym tutaj na klubie nieraz chyba nawet rozmawiały, że na takich spotkaniach wydawniczych, gdzie opowiada się o książce po to, żeby ją przyjąć do planu i tam siedzi zawsze grupa różna, większa albo mniejsza, w zależności od wydawnictwa. Czasem osoby z promocji, czasem osoby ze sprzedaży, zarząd i tak dalej. No i wchodzą redaktorzy i po kolei jakby starają się, brzydko mówiąc, sprzedać te swoje książki temu gronu, czyli przekonać do tego, że trzeba tę daną książkę wydać. Tak? I zawsze jest taki element streszczania książek. I ja chyba opowiadałam, że jak pomyślałam sobie o legendzie o samobójstwie, że jakbym miała pójść na takie kolegium i opowiadać, co tam się dzieje, to w ogóle by mnie wyrzucili po 5 minutach, powiedzieli, że absolutnie nie wydamy tego, bo to się nie sprzeda, jest jakiś dramat w ogóle i o co chodzi, co za pomysł. No i teraz też sobie myślę, że wiele z tych książek, nawet z książek Pauzy, które no, czasem lubimy, czasem nam się podobają, czasem nie, wiadomo, są różne opinie, mnie się oczywiście wszystkie podobają, no bo dlatego je wydałam, ale... No ale są różne recenzje i tak dalej, ale wiele z nich tak naprawdę można streścić w taki dosyć banalny sposób. No o czym jest Koniec dnia, który też był tutaj na klubie Billa Clegga, tak? O przyjaciółkach, o ich życiu, jak się ich życie toczy. Czasem nawet jak piszę te notki na okładkę, to myślę sobie, no sama fabuła tak naprawdę tam nic takiego nie ma. Są setki książek o przyjaciółkach, które przeszły 30 lat życia razem i różne rzeczy się w ich życiu działy, prawda? No, co druga obyczajówka pewnie jest o czymś takim. A jednak, tak, no tutaj też właśnie mamy banalny temat, pozornie, znaczy może nie pozornie, no po prostu banalny temat młodej dziewczyny, która się zakochuje w facecie ponad 2 razy starszym od siebie. Jeszcze do tego on jej imponuje, no bo ona chce być aktorką, on jest aktorem i tak dalej. A jednak coś tam jest takiego, więc na ile ta fabuła w ogóle ma znaczenie, czasem się zastanawiam w książkach.
No tak, to prawda, bo cała literatura jakby się uprzeć jest o miłości, nienawiści, śmierci i relacjach międzyludzkich, mówiąc bardzo szeroko, nie? Tak się dałoby wszystko streścić na dobrą sprawę.
Tak naprawdę tak, no są właśnie mniej lub bardziej powiedzmy rozbudowane historie, które mogą być mniej lub bardziej porywające, szczególnie jak się okrywa. Opowiada, tak, że jakiś twist taki w ogóle niespodziewany i tak dalej. No ale w tych książkach Pauzy wielu z nich, okej, jest strega, która jest powiedzmy tam mniej typowa w narracji, tak, tutaj widzę, Sylwia się ze mną zgadza, no ale wiele z nich to właśnie są takie opowieści, tak zwane opowieści o życiu. Ja bardzo lubię takie streszczenia czasem na lubimy czytać. O czym jest książka? Książka o życiu, tak, więc to są takie książki o życiu. No i tutaj w pewnym sensie też mamy książkę o życiu, a jednak jest coś więcej w niej.
Bo to jest moim zdaniem kombinacja czynników, ale to nie może być jeden czynnik, to nie może być dwa, to musi być ich kilka. Tu jest ten język, ta odwrócona perspektywa i może ten londyński entourage, coś tam takiego jest, co tutaj gra, no bo Londyn też jest tutaj dużym bohaterem, nie? Ulice, wszystko. I to wszystko tworzy z tego jakąś taką kombinację, która chwyta, no nie każdego, ale no, jak widzę u nas przynajmniej 3 osoby, 4 osoby.
No Londyn właśnie jest też bardzo istotny i ona mówiła też na tym spotkaniu w Sopocie właśnie, że no ona też pierwszy raz wtedy trafiła do Londynu i starała się w książce oddać te wszystkie swoje emocje związane z tym ówczesnym Londynem, który jej zdaniem i no, z moich obserwacji też tak wynika, jest zupełnie innym miejscem, bardzo się zmienił na przestrzeni tych lat, tak naprawdę nie tak wielu lat, bo to nie jest coś, co się działo tam 50 lat temu, tylko wcześniej, znaczy bliżej naszego czasu. No pewnie kilka czynników, na pewno tak jak mówisz, Aniu, że i klimat, i historia, i właśnie sposób opowiadania tej historii, tak? Już pomijam język. Padło w ogóle pytanie, chyba Ania właśnie je zadała, o tytuł. Jak, zaraz jeszcze spróbuję je dokładnie przeczytać. Jaka była droga do wymyślenia tytułu? Czy tłumaczka od razu na niego wpadła, czy może były inne propozycje? Może była dyskusja z redakcją? W tym przypadku dyskusji z redakcją nie było. Ja przyjęłam, że nie mam lepszego pomysłu, a czasem się wtrącam, przyznaję. I tłumaczka napisała w swoim liście do nas tak. Tytuł był dla mnie ogromnym problemem. Chodziło o wymyślenie czegoś, co nie odbiegałoby zanadto od oryginału, ale jednocześnie dobrze brzmiałoby po polsku, intrygowałoby i stanowiłoby podsumowanie treści książki. Ostateczny tytuł był też wynikiem dyskusji z redakcją, to była ich wewnętrzna, bo ja nie uczestniczyłam, więc tutaj się nie podpisuję jako redakcja. Postanowiłam użyć słowa wędrowcy, bo moim zdaniem dobrze opisywało ono stan bohaterów i rozwój ich relacji, a także wewnętrzną walkę każdego z nich. Trudno było mi wymyślić po polsku coś bardziej bliskiego temu angielskiemu Bohemians, tak? Bo oryginał to jest The Lesser Bohemians. A pomniejsi, bo lesser, tu z kolei chodziło mi o pokazanie bohaterów z wysoka, z odległej perspektywy, jako dwóch zagubionych, samotnych jednostek, których losy krzyżują się w danym miejscu i danym czasie, zupełnie przypadkiem. Taka odpowiedź.
Mnie się ci pomniejsi bardzo podobają, bo to nie jest słowo oczywiste. Nie wiem, jak często w swoim życiu używacie słowa pomniejsi, bo mi się wydaje, że ja chyba rzadko do nigdy, więc to mi się podoba, jak to jest zrobione, ale z tymi wędrowcami, to ja też myślałam, że to jest nawiązanie tego, że oni tak bardzo, bo Steven miał taki sposób tego wychodzenia z tych swoich problemów chodzeniem. On wędrował po tym Londynie, po tych ulicach, więc myślałam, że to jest do tego nawiązanie, no bo my nie mamy rzeczownika na uczestników bohemy, prawda? Po polsku nie ma bo kiedyś mówiło się cyganeria też, ale no nie ma chyba, przynajmniej ja nie znalazłam. Więc to, ja czytałam no, kilka...
Cyganeria rzeczywiście się mówi po prostu na takiej samej zasadzie jak bohema, nie? Albo no, bohema.
No ale nie powiesz pomniejsza bohema, albo mniejsza bohema, mniejsza cyganeria, no bo co to będzie? Mm-hmm. Ale mm-hmm. widziałam dużo krytyki też tego tytułu, że...
No i fajnie, ale tak intrygujący właśnie, mi też się podoba.
No, ale no, co innego, nie? Już się dużo zastanawiałam, co by tu innego, no i nic mi nie przychodzi do głowy.
Znaczy z krytyką tytułów, no to jest mój konik, bo zawsze... Trochę tak jak mówisz, Aniu, że co innego, tak? No wiele osób siedzi i krytykuje, tylko nie ma pomysłu alternatywy żadnej.
No właśnie.
I żadnej propozycji. No i tutaj oczywiście przypomina mi się temat Sigrid Nunes, tak? I Where Are You Going Through? Czyli Pełnia Miłości. Też była afera o to po prostu, dlaczego Pełnia Miłości? O co chodzi? No więc i ci, którzy narzekali i którzy wiedzieli lepiej, po pierwsze nie wiedzieli, że Pełnia Miłości jest fragmentem tego samego cytatu, z którego wzięte jest What are you going through, tylko to jest inny fragment, po pierwsze, a po drugie nie wiedzieli, że Czesław Miłosz przetłumaczył to jako jaka jest twoja udręka, no i wyobraźcie sobie książkę, która by się nazywała Jaka jest twoja udręka. No i dyskutowałam o tym też z tłumaczką, no bo What are you going through jest określeniem używanym po prostu w rozmowie. Można zapytać przyjaciółkę, tak? What are you going through? A nikt nie zapyta, jaka jest twoja udręka, tak? Ale oczywiście było po prostu setki osób, które wiedziały lepiej, że tytuł Pełnia Miłości w ogóle jest beznadziejny, nie pasuje i w ogóle skąd taki pomysł. No i tutaj też, no tak jak mówisz, Aniu, no co, pomniejsza cyganeria? Co by to w ogóle miało znaczyć? Oczywiście ja myślę, że też jest tak z tytułami, słuchajcie, że na przykład... Zanim powstał tytuł The Lesser Bohemians, to pewnie też nikt nie pomyślał, żeby zderzyć te dwa słowa ze sobą, tak?
Ja w ogóle jestem zaskoczona, że ta autorka użyła słowa Bohemians do tego tytułu, bo no, do czego ona nawiązuje? Do tego jego stylu, do tego stylu życia, tych studentów? To, a dla mnie to taka bohema nie jest, no, że oni niby są artystami, bo aktorzy...
Do tego artystowskiego jakby klimatu, tak? No. Że jakby o to i chodziło, tak? Jest właśnie zagubienie może bardziej niż wędrowanie, ale bardziej element taki zagubienia, który jest uchwycony jakby w bohemie, tak?
Czy... No mnie się to akurat tak nie kojarzyło, ale to też kto co widzi pod tym słowem, nie? Więc właśnie. Tutaj można bardzo długo dyskutować. Ja cały szereg takich tytułów znam, które na przykład po niemiecku czy po angielsku brzmią super, a po polsku w życiu by tego tak nie można nazwać, trzeba coś wymyśleć. I tutaj ja się długo zastanawiam, jak można by to lepiej wymyśleć. Na pewno można by coś innego, ale ci pomniejsi to dla mnie jest bomba, to słowo.
W ogóle wydaje mi się, że to tłumaczenie jest świetne, tak? I wymagało naprawdę ogromnej pracy i było ogromnym wyzwaniem. Zresztą tak jak zaraz wam jeszcze przeczytam kolejne fragmenty od tłumaczki, ona tam też o tym właśnie mówi, jakie to było dla niej wyzwanie. No dobrze, a ktoś jeszcze inny może chciałby się podzielić swoimi wrażeniami?
Ja mogę łyżkę dziegciu dodać do zachwytów. Uważam, że język jest największym walorem tej książki. No i oczywiście jakby opowieść nie jest niczym odkrywczym, ale jest moim zdaniem tak naładowana momentami melodramatyzmem, że po prostu przewracałam oczami i już liczyłam na to, że happy endu nie będzie, że bohaterowie rozejdą się w swoje strony i po prostu no, że skończy się to źle. I kibicowałam im w pewnym momencie jak najgorzej. Nie wiem, chyba jestem tutaj sama z taką opinią, chociaż książka bardzo mi się podobała i jakby nie, nigdy nie wymagam od bohaterów, żeby dali się lubić. Wręcz przeciwnie. Ale no tutaj momentami było to dla mnie troszeczkę zbyt wiele i szczególnie te fragmenty, kiedy Steven opowiadał o swoim życiu. No too much po prostu. Mhm.
No dobrze, ja zawsze lubię, jak ktoś ma inne zdanie i możemy o tym też porozmawiać. A jak z opisami, słuchajcie właśnie, czy kogoś te opisy jakoś, nie wiem, zgorszyły, zaburzyły, spodobały się opisy scen seksualnych na przykład?
Bo to ja bym się odniosła, jak mogę do tego słowa. Ja też bym wolała, żeby oni się rozstali. Jakby to było lepiej dla tej książki. Na koniec, jak ona by dojrzała... jakby wewnętrznie, że ona potrzebuje czegoś innego zupełnie, że ona jakby mu pomogła coś tam sobie załatwić wewnętrznie, że bez niej by tego nie zrobił, ale że każdy poszłoby w swoją stronę. Lepiej by to zrobiło jeszcze bardziej tej książce, więc ja też bym wolała, żeby oni tak naprawdę każdy poszedł w swoją stronę, wziął to, co dobre od tej drugiej osoby i zaczął sobie od nowa.
No właśnie, bo jakby jej zachowanie pozostało takie troszeczkę, nie wiem, dziecinne, nie wiem, czy to jest najlepsze słowo, no ale ewidentnie nie wyciągnęła lekcji i no to na minus.
Niestety chyba wiele kobiet nie wyciąga lekcji, to jest inna sprawa, nie?
Tak, dlatego to jest takie mega realistyczne, że młoda dziewczyna, że fascynacja, że starszy facet, o mój Boże, to nawet nie o to chodzi, że on wielki jakiś tam aktor czy ktoś, tylko że ojej, on się nią zainteresował, ona taka malutka przyjechała, nie wiadomo skąd i on ją kocha i ona go zmieni i to jest właśnie cała masa takich klisz, które powinny rozwalić tę książkę, a jakoś ją utrzymały w ryzach i no, ostatecznie wszystkim nam się gdzieś tam podoba. Co do twojego pytania, jakby nie, no, literatura, nie? Zależy, jaką literaturę lubimy. Czy lubimy literaturę, w której wszystko jest ładnie poukładane i wygwiazdkowane, czy no jest życie, to jest życie. Tak wygląda życie, nie? Wielu ludzi, młodych dziewcząt i no cóż tu owijać bawełnę. Jakby my mamy trochę taką tendencję do tego, że nie lubimy w życiu rozmawiać o seksualności kobiet zwłaszcza, dlatego, że kobiecie nie wypada. I tym bardziej jakby jest wiele osób takich, które mierzi to w literaturze, nie? Oczywiście pewnie jest jakaś granica, no ale to jest takie bardzo indywidualne i pewnie no łatwe też z drugiej strony, żeby przekroczyć i językowo, bawiąc się językiem, jakby opisując właśnie erotyzm, seks, żeby przekroczyć pewną granicę, nawet nie tyle pornografii, tylko takiego trochę kiczu, nie? Natomiast to jest książka, w której to jakoś dobrze było zrobione. Nawet... że ona balansowała momentami, ale wydaje mi się, że ona nigdy chyba nie przekroczyła takiej granicy kiczu, czy takiej właśnie takiego porno, takiej jakichś takich obrzydliwych rzeczy. Nie, no, to jest naturalne, to jest biologia, to jest fizjologia, to jest erotyzm, to jest seks i to jakoś moim zdaniem się broni i sprawdza.
Właśnie padło słowo pornografia w wywiadzie Michała Nogasia z Imer, który się ukazał w Wysokich Obcasach, nie wiem, czy czytałyście. Michał zapytał, ogromną wagę przykładasz do języka, jakim pisze się o seksie i seksualności, a Imre powiedziała, Zrozumiałam to podczas pracy nad pomniejszymi wędrowcami. Gdy książka ukazała się na wyspach, wiele osób uznało, że to pornografia, ponieważ pisze w niej o stosunkach seksualnych nierzadko w sposób dosłowny. Ale nie uważam tego, tych ocen za prawdziwe. Stworzyłam opowieść o seksualności, o tym, co się na nią składa i jak wiele rzeczy musi równocześnie zagrać, by doszło do fizycznego zbliżenia. Różnica intencji jest niezwykle istotna. Bardzo chciałam napisać szczerą książkę o kobiecym doświadczeniu seksualnym, daleką od banału i prostego lub wręcz prostackiego języka. Zależało mi na pokazaniu, że czasem jest ono pełne radości, kiedy indziej mocno zawstydzające, wspaniałe lub niemiłe i że to wszystko wiąże się z przekraczaniem granic, które wydają się tabu i że cała ta sfera powinna wymykać się jakiejkolwiek skali ocen, bo mowa przecież o bardzo indywidualnych doświadczeniach. I dalej mówiła, że jako doświadczenie cielesne seks wpływa na późniejsze stany emocji między ludźmi i między nimi a resztą świata. Bardzo uważam, ciekawie mówi i tak, no to właśnie widać, jak też ich doświadczenia wcześniejsze wpłynęły na ich postrzeganie świata, prawda? Ewidentnie. I jeszcze mówi dalej, każdy seks, zwłaszcza z nowym partnerem, zmienia nas, choć na początku w ogóle nie zdajemy sobie z tego sprawy.
No w tej opowieści no to już jest ewidentne, tak? Doświadczenie z dzieciństwa i ten bagaż, te traumy, które ze sobą niosą i które udają, że nie ma, a które gdzieś tam wychodzą, no właśnie przy, nawet nie tyle przy uprawianiu seksu, tylko po prostu przy jakichś rodzajach intymności, która jest potem, nie?
Tak. No więc właśnie i tłumaczka też napisała, bardzo ciekawym wyzwaniem było tłumaczenie scen seksu bohaterów. Oczywiście polszczyzna jest pod tym względem bardzo uboga. Nasz język jest albo bardzo wulgarny, albo zbyt łagodny i opisowy. Mało rozwinięta jest też sfera opisu doznań kobiecych. To tu a propos tego, co ty mówiłaś, Sylwia, prawda, że się o tym nie mówi i nie pisze. Sposób, w jaki McBride pisze o zbliżeniach bohaterów, jest niesamowicie poetycki, jednocześnie nieupiększony, prawdziwy, chwilami brutalnie szczery. Próbowałam i w tym przypadku niczego nie wygładzać, nie upiększać, starać się oddać cały brud i upodlenie, których czasami doznają bohaterowie. To właśnie z tych opisów jestem chyba najbardziej zadowolona, czytając ten przekład. Tak mówi tłumaczka.
No to było wyzwanie, ja podziwiam, bo rzeczywiście język polski jest bardzo ubogi i sceny seksu to są najtrudniejsze rzeczy dla pisarek, pisarzy. No, jakbym tak miała pomyśleć, kto jakoś tak ma łatwość pisania o ciele, o erotyzmie, o seksie, to ciężko by mi było wymienić. No ostatnio powróciła Zyta Rudzka, nie? I natomiast ja to jeszcze łączę ze starością, z przemijaniem, więc to też, a gdyby tak rozmawiać w ogóle ogólnie, nie? Nie łączenia tych iluś tam problemów takich tabuizowanych, to dziewczyny jeszcze, jak feminizm stawał się takim nurtem bardziej do opowiadania, no to jeszcze wtedy rzeczywiście Izabela dzisiaj Morska, no to wtedy tak w absolutnej amnezji jeszcze próbowała, ale potem długo, długo nic, tak w zasadzie.
Tak, 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 tak.
Znaczy jeszcze Marta Dziwo stara się jakoś
Tak, Marta, bardzo.
I ona bardzo dużo szuka tych nowych słów, które mnie akurat przekonują. Wiem, że nie wszystkich przekonuje, bo słyszałam, czytałam też negatywne recenzje, ale bardzo taki poetycki sposób nazywa pewne rzeczy i szuka takich nowych słów, nowych określeń na pewne doświadczenie kobiecej seksualności. Zdecydowanie. Tak. Natomiast no tutaj właśnie w tej książce, Pomniejsi wędrowcy, przede wszystkim to są, dlaczego to nie jest pornografia, dlatego, że to nie jest wulgarne. Pornografia jest wulgarna, a tutaj nie ma wulgarności. Nawet no, mimo, że tych ograniczeń językowych, jakie daje nam język polski, a którym też się zatknęłam, ponieważ pisałam artykuł o Alison Bechdel, o Farko, tragikomiksie, która pisze o doświadczeniu lesbijskim. No i się okazuje, że na pewne terminy, na które są terminy na pewne czynności dla mężczyzn, dla kobiet nie ma. No i musiałam pewne jakieś tak bardzo dosłownie używać pewnych określeń w artykule naukowym. No i recenzje mi odrzucano, ponieważ ja wiem, no, ale ja muszę użyć tego, używać się jakichś wulgarnych określeń, ponieważ nie mamy innego określenia, nie jestem w stanie innym słowem powiedzieć, o co tutaj chodzi, tak? Dlatego, że no, język polski jest ubogi, nie? Więc tutaj też są takie problemy właśnie na takim bardziej gruncie oficjalnym.
Aniu, chyba coś chciałaś wcześniej powiedzieć?
Nie, właściwie zgadzam się z wszystkim.
Słychać? O, teraz słychać, tak?
Nie, ja się w zasadzie z wszystkim zgadzam, co tu jest powiedziane, ale ja nawet nie zwróciłam uwagi na ten język, że on by mógł być jakiś skandalizujące, albo może kogoś by mógł ogruszyć. Dla mnie tam nie było, jak wszystko grało językowo. Wiadomo, że całą tę książkę na każdej płaszczyźnie podziwiałam tłumaczkę, bo nie wyobrażam sobie tej benedyktyńskiej pracy, żeby w ogóle ten styl uchwycić, ten sposób tego strumienia świadomości, ten, gdzie wstawić tę dużą literę, jak to zrobić, to dla mnie jest jakieś, to musiało być, nie wiem ile miesięcy nad tym siedziała, ale to musiało być bardzo ciężkie.
No więc właśnie może teraz jeszcze przeczytam fragment od tłumaczki. Praca nad książką Lesser Bohemians była największym wyzwaniem w mojej drodze tłumaczeniowej. Jest to jedna z najbardziej wymagających, a zarazem najpiękniejszych książek, nad którymi miałam okazję pracować. Styl wypracowywał się sam, w miarę obcowania z powieścią. Miałam podobne wrażenie, również przy lekturze oryginału, gdzie stopniowo czytelnik oswaja się z trudnym językiem i sposobem narracji i czyta mu się coraz łatwiej. Oczywiście musiałam gdzieniegdzie dokonywać pewnych zmian i uproszczeń, żeby książkę dobrze się czytało po polsku. Dotyczy to zwłaszcza pomijanej przez autorkę interpunkcji. Emer McBride pomijała zdecydowaną większość przecinków, ale po polsku nie zdecydowałam się na tak drastyczne rozwiązanie i trochę ich dodałam w imię większej klarowności tekstu. Inaczej fatalnie by się to czytało i sprawiałoby to wrażenie błędu bardziej niż działania rozmyślnego, przemyślanego. Starałam się za to jak najwierniej odwzorowywać rytm, który obficie występuje w oryginale. Dzięki rymom tekst nabiera po angielsku niezwykłej melodii, tak doskonale korespondującej z melodią irlandzkiego akcentu. No i tutaj też taka uwaga, jak dobrze trzeba znać język, żeby w ogóle to wszystko zauważyć, czytając, prawda? W oryginale, jak się jest tłumaczem.
Ja się nad tym zastanawiałam, ile tam jest...
Aniu, nie słychać cię.
Nie wiem czemu, powinno być. Teraz?
Tak.
Tak, ja się zastanawiałam nad tym, ile tam jest irlandzkości w tym języku. No oczywiście nie zaglądałam do oryginału, ale taka myśl mi też przeszła.
Tak, no właśnie ta melodia, te rymy. Zdecydowałam się też nie robić żadnych przypisów, bo wydawało mi się, że w ten specyficzny tekst trzeba się jak najgłębiej zanurzyć i że tylko taka pełna imersja odwzorowuje styl autorki, a przypisy rozbijałyby czytelnikowi to doświadczenie. I tu się też absolutnie zgadzam, bo ja wyrzucam przypisy jak tylko mogę. Bardzo nie lubię przypisów w powieściach, w opowiadaniach, tak? W książkach, które nie są książkami naukowymi. Chwilami zdania przypominały poezję, nie miały jasnych i wyraźnych granic ani sensów, a przekład stawał się procesem interpretacji w jeszcze większym stopniu niż zazwyczaj. Wiele z nich, zwłaszcza w początkowej części książki, która jest bardziej zawiła językowo, można by zapewne przełożyć na wiele sposobów. W wielu przypadkach można zaproponować różne klucze interpretacyjne. Język oryginału bardzo mocno oddaje moim zdaniem stan głównej bohaterki. To już czytałam ten fragment. Początkowy chaos i zagubienie powoli ustępuje miejsce czytelniejszej narracji, którą łatwiej dekodować. Również to starałam się oddać w swoim przekładzie. Jeszcze było jedno pytanie od Ani o stan psychiczny. Gdzieś tutaj już szukam. Jak się tłumaczyło taką treść, zapytała Ania. Czy miała wpływ na samopoczucie tłumaczki, na nastrój? Czy było trudno się zmierzyć z tą treścią? I tu tłumaczka też odpowiedziała. Książka jest przepiękna, ale oczywiście bardzo trudna, przygnębiająca, wchłaniająca czytelnika. Właśnie dzięki wspomnianej wyżej imersji w ponure przeżycia bohaterów. Praca nad tym tekstem zdecydowanie wpływa na moje samopoczucie, zwłaszcza w drugiej części, w której poznajemy historię drugiego bohatera. Autorka porusza tu wiele ciężkich tematów, od wykorzystania seksualnego po uzależnienia. Bohaterowie przypominają zranione zwierzęta, którym towarzyszymy w agonii. Dlatego bardzo ważne było dla mnie oddanie tego bólu i zagubienia w języku. Starałam się, tak jak Emma McBride, odchodzić od utartych związków wyrazowych, rozbijać je, możliwie wiernie oddawać rozdrganie obecne w języku angielskim. Autorka styka ze sobą wyrazy z innych porządków albo do siebie z pozoru niepasujące, a ja starałam się to zachować. Stąd na przykład burzliwe spojrzenie, albo jestem rozłożona na łopatki, oparzona pięknem tego obrazu, albo szczelina między nogami. Zależało mi na tym, żeby tekst był miejscami chropowaty, nieuładzony, żeby czytelnik musiał włożyć wysiłek w jego odbiór, tak jak to moim zdaniem ma miejsce przy lekturze wersji angielskiej. Potwierdzam, wymaga skupienia i trzeba włożyć wysiłek w jego odbiór w wersji angielskiej. Starałam się też oddać poetyckość tekstu i tworzyć przemawiające do wyobraźni złożenia, takie jak przystanki mojego ciała albo zataczać się piwem. To o pracy tłumaczki nad tekstem i właśnie no, tych trudności i wyzwania i też jak właśnie to wpływało na jej psychikę. Tak a propos, chyba nie pytałam pani Jolanty Kozak, jak jej się tłumaczyło Małe życie, ale muszę to zrobić, bo tam też się można nieźle zdołować, jak myślę.
Ale mnie się tamte tłumaczenie w ogóle nie podobało. Kurczę, nie wiem, co jest teraz.
Tak.
Mnie się tamto tłumaczenie w ogóle nie podobało Małego życia. A to mi się bardzo podoba. I myślę, że ta książka jest taka, którą powinno się czytać, albo można przeczytać dwa razy, czy tam nawet więcej, bo za pierwszym razem tak się nie skupiałam na tych związkach frazeologicznych, na tym języku. Oczywiście w jakiś sposób tak, ale nie aż tak bardzo, bo jednak w pierwszej linii podąża się za akcją, co się tam wydarzy, niż za językiem. Zwróciłam uwagę na takie tam nietypowe połączenia, ale na pewno nie aż na tyle, jak gdybym czytała po raz kolejny.
Masz to jeszcze przed sobą. Możesz przeczytać i zwrócić uwagę na wszystkie związki frazeologiczne.
Ale wiesz, too many books, znasz to, nie?
Tak, oczywiście. Tak, zaraz zresztą będziemy mówić o tej książce, jaką książkę będziemy czytać za 3 tygodnie, już za 3 tygodnie, więc czas leci. No dobrze, bardzo byłam wdzięczna tłumaczce, że pomimo podróży i jak się okazuje też chorowała w czasie tej podróży i też była trochę wyjęta w związku z tym z życia, udało jej się tak obszernie odpowiedzieć na te nasze Wasze pytania i szczegółowo. I też pamiętajmy, że chyba Łukasz Buchalski o tym wspominał, jak tutaj u nas gościł, albo Jurek Kozłowski, albo jeden i drugi. Pamiętajmy, że tłumacze pracowali nad tymi książkami jednak dawno temu. I akurat czasem mogą nie do końca nawet pamiętać, jak to było. I akurat z panią Marią było tak, że książka była pierwotnie kupiona przez Foksal, przez GW Foksal, miałaby zostać wydana w UAB, nie została wydana, ale zostało zlecone tłumaczenie i pani Maria przetłumaczyła tę książkę, więc to już było naprawdę dawno temu, bo książka się ukazała w ogóle w oryginale w 16 roku, więc podejrzewam, że była kupiona pewnie w 16 czy w 17, już dokładnie nawet nie wiem. Trochę się przeleżała, więc pani Maria w ogóle jeszcze dawniej ją tłumaczyła i potem ja już kupiłam gotowy przekład. Ja kupiłam prawa do właśnie do 2 książek Immer i gotowy przekład od tłumaczki, więc tym bardziej podziwiam, że tyle lat później, bo podejrzewam, że pewnie jest co najmniej 4-5 lat później, pamięta tak wyraźnie pracę nad tą książką i wydaje mi się, że to właśnie wynika też z tego, że jednak była to dla niej no, książka, która była wyzwaniem i przyjemnością, ale no, taka książka, która zapada w pamięć, tak? I praca, która zapada w pamięć. Także bardzo, bardzo jej podziękowałam za to, że jej się udało tak wyczerpująco odpowiedzieć na te pytania.
Oczywiście teraz nasunęło inne pytanie, kiedy pani tam kupowałaś przekład, czy ona nie miała takiego odruchu, żeby jeszcze raz przeczytać oryginał i swój przekład i coś poprawić po tylu latach, to wiedzieli tam może jeszcze coś tam jakieś zmiany, no bo też kuszące po takiej opcji, żeby tak wrócić do tego takim dystansem, nie? Żeby coś tam poprawiła.
To znaczy, to było w ogóle tak, że na pewno wróciła do przekładu, bo był ze względów też prawnych, ten przekład WAB był już zredagowany i przygotowany. Ja nie chciałam tej wersji jakby już gotowej kupować, tylko chciałam kupić właśnie tekst od tłumaczki. W związku z tym musiałam kupić ten surowy tekst przed redakcją, która była zrobiona. I była druga redakcja zrobiona, jakby na moją już prośbę zlecenie pauzy, tak? Więc i właśnie rozmawiałam z panią Marią, zadzwoniłam do niej, powiedziałam, jaka jest sytuacja, że ja kupiłam prawa i że teraz ja będę wydawać tę książkę i to jeszcze do tego w dość krótkim czasie, bo wiedziałam, że Immer przyjedzie na Sopot, do Sopotu na Festiwal Literacki Sopot i chciałam ją wydać oczywiście wtedy, także było dość mało czasu. I pani Maria mówi, no to ja muszę poszukać tej takiej oryginalnej wersji, która była jeszcze nieredagowana, zanim ją wysłałam właśnie do tego poprzedniego wydawcy. Więc na pewno ją czytała jeszcze i coś tam zmieniała, bo mi o tym mówiła. No i potem poszło to jeszcze właśnie do redakcji pauzowej i były też różne rozmowy właśnie z redakcją pauzową. Jeżeli chodzi o tytuł, no to tak jak mówię, tłumaczka z redaktorką rozmawiały. Redaktorka wspomniała mi, jak oddawała mi tekst zredagowany, mówi: słuchaj, no zastanów się nad tym tytułem. Ona nie była wielką fanką tego tytułu, na co ja powiedziałam to, co Ania, czyli a jakie są inne propozycje, jeżeli też się nie podoba, no propozycje też nam się nie podobały. No i zostali ci pomniejsi wędrowcy, którzy funkcjonowali od początku już, od samego początku przekładu pani Marii, także była droga długa z tą książką.
Władę już miała też swój tytuł, czy nie doszli do tego etapu?
Tak, no był ten tytuł cały czas, jakby pomniejsi wędrowcy, to był tytuł.
Aha,
ja już po prostu go nie chciałam zmieniać, bo też stwierdziłam, że jeżeli tłumaczka była do niego przekonana, jakby już on jakoś tam funkcjonował, tak, w jej głowie, to no, jak nie miałam lepszej propozycji, to uznałam, że w ogóle nie wchodzę w to, tak. Teraz miałam taką ciekawą historię z inną książką, ze zbiorem opowiadań, który Loren Graf zresztą, który w tej chwili jeszcze nie przygotowuje, ale niedługo będzie przygotowywać Miłka Jankowska. Tytuł Delicate Edible Birds. Delikatne jadalne ptaki, czy coś tak potwornego musiało bez tego wyjść. No i stwierdziłam, szukając sobie po innych wydaniach, że Francuzi zrobili bardzo fajny zabieg, ponieważ to jest zbiór opowiadań, po prostu wzięli tytuł innego opowiadania i ten tytuł użyli jako tytuł książki, tytuł całego zbioru. I postanowiłam, że też tak zrobię. Więc po polsku ten zbiór się będzie nazywał Fuga. To jest po prostu tytuł jednego z innych opowiadań w tym zbiorze. I w ten sposób ominęłyśmy z Miłką te potworne, takie bagniste tereny związane z tytułem oryginalnym. Także tak czasem też można zrobić. Oczywiście łatwiej jest to zrobić w przypadku opowiadań. Zdecydowanie. No i tyle. A coś nie tak, które tłumaczyła Aga Zano, czyli druga książka Imelda Bright, no to w ogóle bardzo, bardzo dyskusji. Something out of Bright po angielsku i już nie pamiętam z Agą, chyba że my jakoś tam razem na to wpadły, że to ma być coś nie tak i no. I tak się stało. Ale to nie było takie wyzwanie. No dobrze. Czy ktoś jeszcze coś może powie o książce, o wrażeniach, czy już powoli kończymy?
Ja się chciałam dopytać jeszcze o to, że te właśnie prawa do książki zostały odkupione, bo no, strasznie dużo pracy ktoś włożył, nie? W sensie tłumaczka już ją przetłumaczyła i tak jak mówiłaś, była redakcja i z takiej czystej ciekawości to się często zdarza, że wydawcy nie decydują się już po takim nakładzie pracy nie wydać książki?
Zdarza się. To znaczy zdarza się głównie w dużych wydawnictwach. No i wtedy te książki trochę przepadają i czasem nikt nawet tego nie zauważa, no bo w dużych wydawnictwach jak na przykład 10 książek spotka taki los, myślę, że to jest taka skala powiedzmy rocznie, a wydaje się na przykład 500, no to jest jakiś tam ułamek, tak? Ułamek tych książek, które się wydaje. No i też te koszty są wtedy jakimś tam malutkim kawałeczkiem, tak? W ogóle, jeżeli chodzi o koszty, to największym kosztem zazwyczaj jest druk. Więc o ile prawa nie są jakieś potwornie drogie, tak? Ale jeżeli prawa są jakoś w miarę normalnie, kosztują w jakiejś w miarę normalnie, to najdroższy jest druk. W związku z tym, jeżeli nie ma nikogo, kto chce tę książkę wydać, bo to zazwyczaj na tym polega, że jeden redaktor ją kupuje, a potem odchodzi z pracy albo jest usuwany, no i później się okazuje, że już właściwie nikomu się ta książka nie podoba, nikt nie jest przekonany, nikt nie był na tym kolegium i nie opowiadał tej fabuły, od której zaczęłam opowieść na tym spotkaniu dzisiejszym, o tym, jak są książki przyjmowane do planu. I jakby już nie ma matki i ojca tej książki, tak? Już nikt właściwie nie jest przekonany do niej. I wtedy tak naprawdę spisanie na straty, powiedzmy, tych kosztów w porównaniu z drukowaniem książki, do której nikt nie jest przekonany, promowaniem jej i tak dalej, no to często duże wydawnictwa stwierdzają, że to po prostu nie ma sensu, że się nie opłaca. I niestety często bardzo tak się zdarza na przykład z kolejnymi tomami serii, tak? Czyli jest pierwszy tom serii, albo agenci czasem nawet wymuszają zakup na przykład trylogii, a trzeba od razu kupić 3 tomy, tak? No i okazuje się, że już przy pierwszym tomie na przykład okazuje się, że w ogóle totalnie nietrafiony tytuł, fatalna sprzedaż i czasem nawet ten drugi się nie ukazuje. Albo się jeszcze siłą rozpędu wydaje drugi, no bo już się kupiło drugi, ojej, no może jednak pociągnie, nie pociągnie, no już trzeci w ogóle przepada, tak? Tak samo jak przepadają autorzy, że jakiś wydawca kupuje pierwszą książkę autora, która się kompletnie nie sprzedaje. I tutaj ja mam dwóch takich autorów, których przejęłam, których wydałam w mojej poprzedniej pracy i tam się w ogóle nie sprawdzili. To była Otessa i Bill Clegg. No i po prostu dla takiego dużego wydawcy, jak się książka nie sprzedała, to po prostu się nie wydaje kolejnych, tak? Akurat tam te książki nie były kupione, tylko jedna była kupiona, Klega i jedna Otessa i one się po prostu jakoś nie sprawdziły. Także jak ja się zgłosiłam później już jako pauza, że chcę ich wydać, to nie było żadnego problemu, bo już poprzedni wydawca nie był zainteresowany, a agent się tylko ucieszył, że jednak ktoś chce ich wydać, tak? No ale takie spisywanie i to się nazywa spisywanie w koszty, tak? To się odbywa, no niestety dosyć często.
A nie miałaś też tak z tym Domenico Sternone?
Tak, znaczy ze Sternone też tak było, tak, że tam, tylko tam było więcej tych książek, tak? Były dwie chyba. I potem ja wydałam Sternone, tak. No Grof też przecież jest autorką, która wcześniej była wydawana przez Znak, z tym, że oni wydali ile? Dwie powieści. I potem nie chcieli kupić Florydy, bo Floryda to było opowiadanie, jakoś im się te opowiadania nie bardzo chyba podobały. Także była trochę inna sytuacja z Grof, w sensie takim, że nie tak, że ona się nie sprzedawała, tylko po prostu...
Znaczy opowiadania się nie sprzedają w Polsce przecież w ogóle.
Tak, tak. Tylko chodzi mi o to, że jakby powodem nie było to, że poprzednie książki Grof się nie sprzedały w Znaku, tak? Tylko że właśnie te opowiadania jakoś tam nie bardzo ich zachwyciły. Także no takie są losy. Niestety spotyka to też często polskich pisarzy. Także też tak jest, tak, że pierwsza książka się nie sprzeda. Nikt nie chce wydać drugiej i jeszcze rynek jest taki mały, że w sumie nie bardzo jest gdzie szukać wydawcy, bo też wszyscy wiedzą, co się sprzedało, a co się nie sprzedało, tak? No. To jest osobny temat długi pod tytułem rynek wydawniczy, to mogłabym długo opowiadać. No dobrze, słuchajcie, zanim opowiem wszystko o rynku wydawniczym, to może skończmy to spotkanie, chyba że ktoś jeszcze coś chce powiedzieć o Emma McBride albo o pomniejszych wędrowcach, jak nie, to skończmy. Bardzo Wam dziękuję za przybycie, obecność, połączenie się z nami. I zapraszam na spotkanie, które się odbędzie zgodnie z ankietą i wyrażonymi chęciami 22 grudnia. Mam nadzieję, że ktoś się zjawi, słuchajcie, bo to jest taki termin dosyć ryzykowny. I zaraz jak się rozłączymy, to tradycyjnie wybierzemy sobie książkę na ten kolejny klub. Bardzo Wam dziękuję. I co? Rozłączam nas. Do zobaczenia następnym razem.